Gość Radia Merkury.
Proszę Państwa, z największą przyjemnością przed naszym mikrofonem dzisiaj pan Andrzej Borejko. Starsi melomani pamiętają 4-letni okres działania pana Andrzeja Borejki w Filharmonii Poznańskiej. Teraz wielki powrót do Filharmonii. Z jakimi uczuciami?
Jeśli już mówisz, że to jest wielki powrót, to rzeczywiście uczucia też są bardzo duże, oczekiwania też. I muszę powiedzieć, że zajęło mi trochę tego czasu, żeby przygotować się wewnętrznie do tego, żeby wrócić do Poznania i wrócić do tej orkiestry. Nie będziemy wchodzić teraz w szczegóły, ale ja staram się pamiętać tylko dobre momenty, ale musiało trochę minąć czasu i upłynąć trochę wody, żeby móc wejść na tę scenę absolutnie spokojnie, bez żadnych wyrzutów sumienia albo jakiegoś bólu starego. Długo to zajęło, może trochę dłużej niż miało to być. 20 lat. 20 lat od ostatniego koncertu minęło.
A przecież masz rodzinę w Poznaniu, bywałeś w Poznaniu.
Tak,
to jest twoje w jakimś sensie polskie miasto.
No oczywiście, że jest to moje miasto. Ja tu spędziłem pierwsze lata swojego życia, pierwsze kroki to zrobiłem, byłem tutaj chrzczony. Ja tu bywam i będę bywać niezależnie od orkiestry, ale ja cieszę się z tego, że w ostatnich latach słyszę coraz więcej o tej orkiestrze, dobrych rzeczy, że bardzo dużo młodzieży, że orkiestra rozwija się, że publiczność chodzi. Z panem dyrektorem Wojciechem Nentwigiem spotkałem się w Brukseli kilka lat temu. On był u mnie na koncercie. Potem w Berlinie spotykaliśmy się też. I on mi trochę opowiadał o tym, co się dzieje. I no, pomyślałem sobie, że czas najwyższy, żeby nie tylko przyjechać, żeby zobaczyć się z rodziną, przejść się z starówką, ale żeby wyjść, stanąć przed tą orkiestrą, spróbować zrobić jakiś piękny koncert. I naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony, że jestem tutaj z powrotem. I z pierwszej próby też jestem zadowolony. Orkiestra naprawdę się zmieniła, ale pozostało jeszcze chyba około 20-25 osób, którzy pamiętają moje czasy, ale większość orkiestry oczywiście to jest młodzież, a ja w ogóle bardzo lubię z młodymi ludźmi współpracować, bo oni mają jeszcze tą chęć do pracy. Oni ćwiczą codziennie, bo muszą, bo jeszcze część z nich uczy się i są w bardzo dobrej formie zawsze. Poza tym przede wszystkim oni lubią muzykę, więc z takimi ludźmi uwielbiam pracować.
No i trudny program, Symfonia Romantyczna Brucknera.
Muszę powiedzieć, że bardzo długo rozmawialiśmy z panem dyrektorem Nentwigiem na temat programu. Różne możliwości omawialiśmy, ale ja powiedziałem, że ja chciałbym jednak wrócić do Poznania, być może z tym podobnym programem do tego, z którym kiedyś rozpocząłem swoją kadencję. To była Brucknera siódma symfonia, kiedy pierwszy mój koncert oficjalny, a w drugiej części był Lutosławski koncert na orkiestrę. Teraz mamy bardzo rzadko grywany piękny koncert Dworzaka w pierwszej części z wspaniałym solistą, z którym spotykałem się poprzednio. Ale do Brucknera chciałbym wrócić tutaj w Polsce i w Poznaniu szczególnie. Może dlatego, że w ciągu tych 20 lat na pewno zmienił się punkt widzenia w stosunku do muzyki tego kompozytora. Kilkakrotnie dyrygowałem kilkoma symfoniami tego kompozytora i mi się wydaje, że trochę więcej i lepiej rozumiem jego muzykę. Chciałbym podzielić się z orkiestrą i z publicznością swoją interpretacją.
Jest dzisiaj orkiestra brukselska. Jakie jeszcze orkiestry są?
Są wszędzie i orkiestry jest dużo. Jeśli mówisz o tym, gdzie jestem szefem, to akurat w tej chwili mam dwie orkiestry jako szef. Jedna jest w Stanach Zjednoczonych, Naples. To jest na Florydzie. To jest bardzo interesująca orkiestra, bo stworzona specjalnie w takim celu, o którym zawsze marzyłem, bo to jest orkiestra razem z muzeum pod jednym dachem i orkiestra, która ma jedną dyrekcję, która właśnie tak samo jak ja bardzo dba o przyszłość formy koncertowej. Więc my bardzo często robimy koncerty związane z wystawami albo wystawy związane z koncertami. To jest długa historia, tylko chciałem powiedzieć, że możliwość pokazania współpracy, współdziałalności pomiędzy sztuką a muzyką, dla mnie to było zawsze bardzo ważne, bo uważam, że bez sztuki muzyka też nie istniałaby, tak samo i odwrotnie. I jeśli możemy wykonać jakiś utwór oparty na jakimś słynnym utworze i pokazać ten utwór, opowiedzieć o tym utworze, to pomaga tym ludziom, którzy słuchają tego muzycznego utworu i na odwrót. Na przykład będziemy mieli w przyszłym roku tam dużą wystawę poświęconą Alma Mahler i jej czterech wielkich kochanków, bo nie wszyscy byli mężami, ale to jest femme fatale, taka kobieta była nadzwyczajna, ona była muzą, była natchnieniem dla czterech geniuszów. No i nie tylko będziemy grać muzykę Mahlera, ale również tam będzie wystawa Kokoszki i będziemy opowiadać o książkach Franza Werfela i w ogóle No to jest to, co mnie zawsze interesowało. Ta orkiestra, ona nie jest duża, około 60 osób, ale ja mam zawsze możliwość doangażować do Malera symfonii, czy tam powiedzmy do Straussa i jakość orkiestry jest bardzo dobra. No i Narodowa Orkiestra Belgijska, którą już prowadzę od 4 lat, to jest 4. mój sezon teraz. No to jest jak gdyby pierwsza i najważniejsza orkiestra w Belgii, z którą mogę robić każdy program, który sobie życzę. I do tego, no i grać w tej pięknej sali, która nazywa się Palais de Beaux-Arts w Brukseli. I do tego jeszcze od wielu lat już jestem pierwszym gościnnym dyrygentem w kraju Basków, San Sebastian, orkiestra Escaudica. Piękne sale mają tam w Bilbao i w San Sebastian. My gramy każdy koncert 5 razy i to jest nadzwyczajnie, że można grać. Miasto 100 tysięcy ludzi mieszka w San Sebastian. My gramy 2 koncerty, 2 razy pełna, wysprzedana sala. Możesz sobie to wyobrazić.
2000 osób sala?
2000 osób sala, tak. Ta nowa wybudowana 2000, Bilbao też 2000, ale Bilbao to jest trochę większe, 250 tysięcy osób. Ja bywam w domu chyba z parę tygodni, najwyżej 3-4 tygodnie w roku bywam w domu, a cały czas bardzo dużo dyryguję w Stanach. Właśnie niedawno dyrygowałem w San Francisco, w Los Angeles, w Nowym Jorku w zeszłym roku dyrygowałem koncert, za 2 lata też mam nadzieję tam zadyrygować ponownie. Cały czas jakieś nowe amerykańskie orkiestry dochodzą, Baltimore, Denver. W Europie zawsze miałem kontakty z orkiestrami w Paryżu, będę miał koncerty w Nowej Sali Paryskiej, Filharmonię z radiową orkiestrą. No w Niemczech już wiadomo, ponieważ od wielu lat tam mieszkam, współpracuję z orkiestrami berlińskimi też. Na razie nie z Filharmonią, bo oni przez ostatnie lata wybierali szefa, więc oni byli bardzo zajęci. A teraz zobaczymy, jak z nowym szefem pójdzie, to może wrócę, bo byłem już 2 razy, dyrygowałem tę orkiestrą. W Wiedniu bywam często, w Rosji prawie nie dyryguję, 1 raz na kilka lat.
A z czego to wynika?
Ja czekam, jak tam zmieni się coś w tym kraju, żeby tam przyjechać. Ja nie bardzo jestem zwolennikiem nowego systemu politycznego, aktualnego.
Jesteś zwolennikiem wspaniałych programów koncertowych. Jeszcze podczas pobytu w Jenie otrzymałeś, o ile dobrze pamiętam, 2-krotnie taką, więcej razy, taką nagrodę za konstruowanie programów, bowiem pamiętam jeszcze z czasów Filharmonii Poznańskiej, starasz się pokazywać klasykę w dobrym towarzystwie.
To znaczy, rzeczywiście to jest moje hobby, jednocześnie to jest część mojego zawodu. Ja uwielbiam konstruowanie programów i tym zajmowałem się od pierwszego swojego miejsca. Zacząłem to jeszcze w Rosji, kiedy byłem szefem w Jekaterynburgu na Uralu, potem przyjechałem do Polski i robiłem to dalej, ale myślę, że czasy to były nie najlepsze, żeby grać muzykę mało znaną, nieznaną, kompozytorów, o których nikt może nie słyszał tutaj, albo muzykę kompozytorów, które są bardziej znani w innych krajach, powiedzmy jak Nielsen, powiedzmy tam. Bardzo dużo grałem tutaj muzyki nieznanej i może akurat wtedy, kiedy przeżywaliśmy razem trudny okres, początek 90. nie było, zupełnie nie było pieniędzy na nic, muzycy mieli ciężkie bardzo życie i te występy już, na których można było kiedyś zarobić trochę pieniędzy w Niemczech, już nie było proporcji tych relacji, nie było. Kiedyś można było za tydzień pracy czy tam za miesiąc pracy kupić sobie mieszkanie w Poznaniu, a potem wszystko się zaczęło zmieniać i może wtedy, ja teraz tak myślę już patrząc do tyłu, myśląc o tym, o swoim okresie, może trzeba było trochę więcej grać klasyki. lubiłem, lubię i nadal chętnie dyryguję utworami, które moim zdaniem są niedocenione, zbyt mało wykonywane, na przykład w tym kraju. Dlatego Karłowicza gram wszędzie, gdzie tylko mogę. I w Bern, i w Düsseldorf gram Karłowicza, czy powiedzmy muzykę, no Lutosławski, Szymanowski są bardziej znani, ale no, muzykę Krzysztofa Mejera też gram. Na przykład muzykę Fittelberga, nie taty, tylko syna Jerzego, który zmarł w Nowym Jorku, mając 50 lat. Poszedłem tam do archiwum, znalazłem kilka pięknych utworów, które potrzebne, muszą być wykonywane. Na szczęście teraz wiem, że obecny dyrygent stały Filharmonii Poznańskiej, mój dobry młodszy kolega, miły towarzysz, można powiedzieć, Łukasz Borowicz, będzie nagrywał muzykę Fittelberga, młodego syna, i to jest świetnie, bo on zasługuje na to. No i takich kompozytorów na całym świecie jest sporo. Ja ci powiem coś takiego. Wiesz, kiedy jeszcze w Polsce byłem szefem w Poznaniu, no, od czasu do czasu nagrywałem z Wosprem jakieś tam produkcje. I pamiętam, że zaproponowałem wtedy muzykę Weinberga i mi powiedzieli, że nie.
No właśnie, a Weinberg dzisiaj...
A teraz proszę popatrzeć na to. Wospr nagrał wszystkie jego symfonie. Tyle się mówi na całym świecie o tym kompozytorze, który miał polskie korzenie i jednak nigdy swojej polskości nie wyrzekał. Nawet jego ostatnie utwory są też poświęcone tematem polskim. Tansmana grałem w Londynie. Staram się jednak, żeby muzyka polska była bardziej znana. Nie tylko Chopin, nie tylko Szymanowski, Lutosławski, Penderecki, ale jeszcze kilka innych. I tak samo dotyczy to niektórych kompozytorów rosyjskich, niemieckich, hiszpańskich, kanadyjskich. Na przykład jest fantastyczny kompozytor Christos Hatzis, bardzo ciekawy. Poza Kanadą mało kto zna jego muzykę. Ja staram się grać jego muzykę australijską, Brett Dean. Kompozytor, który jest teraz bardzo często grywany w Europie, ale na przykład w Polsce jest mniej znany, więc będę starał się grać jego muzykę też.
No i czwarta symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego w Londynie była. Oczywiście. Pod twoją dyrekcją.
Last but not least, jak to się mówi. No, bardzo się cieszę, że miałem zaszczyt zadyrygowania tą muzyką i poznałem Michała, syna, który wykończył tą partyturę. Na podstawie tego, co particello, które pozostało od ojca, jak gdyby ten utwór doprowadził do stanu, że możemy go wykonywać. Pod koniec stycznia ma się płyta ukazać na Nonsuch. Właśnie to nagranie z London Philharmonic, którą ja dyrygowałem, pierwsze wykonanie. Muszę powiedzieć, że pierwsze moje prawykonanie, nie jestem na 100% z niego zadowolony, bo potem kilka miesięcy temu dyrygowałem w Los Angeles tym samym utworem. Jak powróciłem do tego utworu, muszę powiedzieć, że odnalazłem jeszcze sporo ciekawych bardzo rzeczy, które przy pierwszym przeczytaniu, przy pierwszym zadyrygowaniu może nie wszystko od razu udało mi się zrozumieć. Chociaż teoretycznie stworzyłem dla siebie jakiś model tej symfonii, według tego modelu dyrygowałem, ale teraz już wiem, jak doprowadzić wykonanie dokładnie do tego poziomu analizy, żeby muzyka była żywa.
Przyznaję, tutaj usłyszałam czwartą symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego i miałam też takie bardzo mieszane uczucia, ale to jest kwestia przekonania się do takiego dużego utworu, prawda, i odebrania go, poznania go, bo w ogóle jak przekonywać publiczność do muzyki najnowszej? Ona musi po prostu na jakimś zmyśle człowieka zadziałać, musi się spodobać, musi zafascynować. Jakie elementy próbujesz wydobywać z takich utworów, które po raz pierwszy, czy jako nowe partytury bierzesz na warsztat?
No, przede wszystkim biorę na warsztat teraz tylko i wyłącznie te partytury, w których moim zdaniem kompozytor opowiedział coś, co ja zrozumiałem. Wiem, o co chodzi w tych partyturach, bo nie ma sensu dyrygowanie, przygotowanie utworu, który pozostał dla mnie enigmatycznym, który mi się, nie powiem, nie podoba się, bo wcale nie musi się podobać, bo czasem może nawet coś brzmieć, czy tam być przygotowane przez kompozytora w sposób, który mi nie jest naturalny dla mnie i nie jest najbliższy, ale jeśli to jest wykonane na bardzo wysokim poziomie, jeśli wiem, o co chodzi, to wtedy jestem gotów to przygotować. Inne kwestie, że ja nie muszę tym utworem często dyrygować w przyszłości, ale najważniejsze jednak dla mnie, żeby ta muzyka była napisana sercem, a nie głową, bo często spotykam się z partyturami, które są napisane naprawdę technicznie, absolutnie na poziomie fantastycznym, ale po co? To pytanie, po co ta muzyka jest napisana, dla kogo, o czym ta muzyka opowiada. Więc moim zdaniem, obojętnie czy to jest muzyka nowa czy stara, ta muzyka powinna zawierać emocje, mieć treść. I ta treść nie musi być opowiadana w szczegółach, że to jest tam, no, jak Szycherizada Rzymskiego-Korsakowa, że to jest tam to się dzieje tam. Nie, i nawet tytuły nie zawsze muszą podpowiadać nam coś. Może być to symfonia po prostu cztery części, czy tam trzy części. Ale ta muzyka powinna być żywa w środku. I właśnie takiej muzyki szukam. I co dotyczy Góreckiego, moim zdaniem ta symfonia tylko wtedy otwiera się słuchaczowi czy muzykowi, kiedy zostanie zagrane i przesłuchane kilkakrotnie. Jedno przesłuchanie na pewno zdecydowanie nie pomoże. I ja słyszałem od wielu swoich znajomych i od kompozytorów, i od dyrygentów, i od solistów, muzyków, którzy posłuchali jeden raz tego utworu i większość mówi, że nie mogę porównywać, to jest coś, tam wszyscy próbują porównywać z trzecią, ale to nie można porównywać, to zupełnie inny kierunek. Ale moje drugie podejście do tego utworu wskazało mi na to, że on ma jeszcze głębie, o których pierwsze wysłuchanie nie pozwala dojść do tego, do sedna tego utworu, do jego naprawdę do samej treści.
Nam, pamiętam, pokazywałeś Diesjatnikowa, pokazywałeś nam Arwoperta, pokazywałeś nam taką właśnie głęboką muzykę wtedy twoich kolegów i twoich rodaków Rosjan. I to były często wykonania, które pozostawiły na wiele lat swoje ślady.
No, większość z nich nie były moimi rodakami, bo Kanczyli na przykład jest Gruzinem, Pert jest Estończykiem, a Sylwestrow jest Ukraińcem. Naprawdę tak z rosyjskich utworów to oprócz Desiatnikowo ja prawie nic nie gram z nowej muzyki. Ale masz rację, lista tych kompozytorów, w których wierzę i muzykę, których staram się wykonywać, jest złożona z kompozytorów ze wszystkich stron świata. Ale ja chcę wybrać utwór tylko taki, który na pewno ma szansę dotarcia do publiczności.
A jak wygląda takie ustalanie programu w momencie, kiedy jesteś szefem orkiestry? Ty o tym decydujesz, ale są zaproszenia. Na ile przemycasz na przykład właśnie, wiem, że często to robisz, muzykę polską czy muzykę nową?
W czerwcu tego roku minęło 30 lat od momentu mojego pierwszego koncertu jako dyrygenta na scenie. W 1986 roku dyrygowałem swój pierwszy koncert.
Czyli mamy jubileusz w tym roku.
Tak, można powiedzieć. Powiedziałbym, że w ciągu tych 30 lat doszedłem już do tego, jak gdyby moja kariera pozwala mi na to, żeby, no nie to, że dyktować programy, ale przynajmniej ja już mogę się nie zgadzać na coś, co mnie nie odpowiada. Nie muszę przemycać tak, jak kiedyś to było, zawijając w coś innego, w jakiś utwór bardziej szorstki, bardziej ostry, bardziej... Kiedyś starałem się tak zrobić, żeby ten utwór był jak gdyby zabezpieczony przez jakiś klasyczny utwór. Ja teraz myślę o tym, żeby program jako taki miał szansę na to, żeby można było to nazwać już pewnym obiektem sztuki. Tym, żeby program to nie były 3, 4, 5 utworów postawionych w pewnej kolejności, a żeby to, jak na przykład robi się biżuterię, czy robi się jakieś jubilerstwo, to bierze się różne rzeczy i z nich składa się w sumie coś, co jest samo w sobie już jest, ma wartość jakąś, ale składa się to do jakiegoś tam obrączki, czy jakiegoś tam pięknego naszyjnika, w którym jest i jakiś tam kamień ozdobny, i złoto, i srebro, i tu coś. Ale razem to wszystko robi unikatowy, inny obiekt sztuki. Ja chciałbym, żeby moje programy wyglądali przynajmniej im częściej, tym lepiej w taki sposób. Nie zawsze mi się to udaje, ale staram się. I dlatego teraz właśnie opowiadałam, że ta orkiestra w Naples w Stanach Zjednoczonych pozwala mi na łączenie sztuki wizualnej ze sztuką audio, to znaczy muzykę, ze sztuką piękną, z malarstwem powiedzmy. Staram się stwarzać taki program, w którym jeden utwór bez innego, on nie jest tym samym. W połączeniu z tym innym utworem to już brzmi i ten drugi inaczej.
Jest inna percepcja po prostu.
Inna percepcja i żeby ja lubię to powiązanie pomiędzy wszystkimi utworami, żeby w jakiś sposób to było wszystko powiązane, żeby można było sobie wyobrazić na przykład, że kompozytor, który napisał symfonię w drugiej części tego koncertu, który grywam, że on bardzo często słuchał muzyki kompozytora, którego gramy w pierwszej części, na przykład w swoich listach pisał o tym i pisał to i to i potem na przykład w swojej symfonii użył jakichś może motywów, a może jakichś elementów formy, albo był natchniony przez jakieś wydarzenie w życiu tamtego kompozytora, a tamten znowu z jakimś innym był powiązany w sposób z jakimś artystą, bo był jego przyjacielem, no i tak dalej.
Andrzeju, masz do czynienia z orkiestrami właśnie w różnych zakątkach świata. W jaki sposób to się przekłada na rodzaj brzmienia danego zespołu? Czy to brzmienie się dzisiaj zunifikowało poprzez globalną wioskę, świat? Czy jeszcze jednak są jakieś indywidualne cechy, rysy, lekkość orkiestr francuskich, precyzyjność na przykład blachy orkiestr amerykańskich? Czy to gdzieś jeszcze jest?
Właśnie to, o czym ty powiedziałeś na końcu, to jeszcze jest. I lekkość francuskich, na przykład dętych i blacha, precyzja blachy, ale nie ma najważniejszego. Niestety poza dosłownie dwoma, trzema orkiestrami na świecie nie ma dźwięku smyczków. Filadelfia była znana z pewnego dźwięku, Nowy Jork był znany z pewnego dźwięku, Boston, Wiener Philharmoniker może pozostali i Cleveland może pozostał. Z tych orkiestr, z którymi miałem do czynienia lub które znam dość dobrze brzmienie tych orkiestr, na przykład Cleveland moim zdaniem jest naprawdę na dzień dzisiejszy orkiestrą numer jeden ze względu na dźwięk smyczków. Ale to też związane jest z tym, że większość muzyków w tej orkiestrze uczyły się w Cleveland i grają razem ze swoimi nauczycielami. I oni mają to samo podejście do dźwięku, bo w innych orkiestrach wszędzie na świecie, teraz orkiestry są międzynarodowe, bardzo dużo przyjeżdża dobrych muzyków z Azji. Już kiedyś, 20 lat temu, był ogromny fala muzyków ze Związku Radzieckiego też. Teraz przyjeżdża Korea, przyjeżdża Japonia, Chiny. I ten dźwięk, każdy przywozi ze sobą swoje własne zrozumienie dźwięku. Więc żeby zunifikować, żeby to wszystko jakoś przetworzyć do specyficznego dźwięku danego zespołu, dyrygent powinien spędzić z zespołem wiele lat. A na dzień dzisiejszy, oprócz może Simona Rattla, czy tam jeszcze kilka nazwisk można powiedzieć, Michael Tilson, Thomas San Francisco, jeszcze kilka nazwisk na pewno, ale... Większość wielkich orkiestr zmienia swojego szefa po 5, 6, 8 latach, a nawet 8 lat to niewystarczające dlatego, żeby naprawdę dopasować ten dźwięk do wyobraźni tego konkretnego dyrygenta. Dlatego moim zdaniem czasy, kiedy orkiestry zupełnie mieli zupełnie inne brzmienie, minęły, chociaż jeszcze pozostały wyjątki i musimy się cieszyć z tego, że jeszcze można posłuchać i Wiener Filharmoniki, i Petersburger Filharmoniki, który orkiestra Filharmonii Petersburskiej z Temirkanowem ma swój dźwięk, jednoznacznie ma, oczywiście, ale tym samym dźwiękiem niestety grają i Mozarta, i Beethovena, i Haydna, co zupełnie nie pasuje.
Jak oceniasz w ogóle życie muzyczne Polski? Bywasz tutaj w Poznaniu, miałeś koncerty z Filharmonią Narodową, z Symfonią Warszawią, z Nosprem. Czy też coś się w Polsce zmieniło od czasów, które pamiętasz od swojego wyjazdu sprzed 20 lat?
No przede wszystkim będąc na połowę Polakiem, jestem bardzo dumny z tego, że w ostatnich kilku latach zostały wybudowane piękne sale w Polsce. Żaden kraj europejski nie może pochwalić się taką ilością nowych sal koncertowych takiej jakości zbudowanych w okresie ostatnich 5-6 lat. Wiadomo, że dostała Polska na to pieniądze z funduszów europejskich, ale wielu innych krajów też dostali pieniążki z funduszu z Brukseli czy tam ze Strasburgu, ale wydawali nie zawsze na budowanie nowych sal koncertowych. Jest naprawdę dumny z tego, że powstała cudowna sala w Katowicach, gdzie ja jeszcze nie dyrygowałem, ale będę dyrygował w przyszłym roku, że powstała fantastyczna sala we Wrocławiu, gdzie w tym roku będę dyrygować, ale już tam byłem wewnątrz, tylko nie dyrygowałem. Wiem, że istnieje jeszcze sala w Szczecinie, piękna, nowa. No i jeszcze kilka sal, o których wiem trochę mniej, ale to jest bardzo ważne. I naprawdę się cieszę, że jest takie duże zainteresowanie. Na przykład we Wrocławiu słyszę o tym, że koncerty są wysprzedane, wszystkie, bardzo dużo ludzi przychodzi. Nie myślę, że tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby popatrzeć na tą nową salę. Na pewno jakaś ilość ludzi przychodzi, żeby popatrzeć na nową salę, ale z drugiej strony, jak przyjdą, posłuchają, może im się tak spodoba, że przyjdą następnym razem tylko po to, żeby posłuchać tej muzyki. Więc poziom orkiestr polskich zdecydowanie jest wysoki. Dyrygowałem w Warszawie, na całym świecie liczy się bardzo wśród bardzo dobrych orkiestr. WOSPR moim zdaniem i Narodowa mają też bardzo dobre notowania mają w Europie. Ja niestety nie wiem, jak brzmi dzisiaj orkiestra wrocławska, ale będę tam właśnie za kilka miesięcy, bardzo jestem zainteresowany, ale ponieważ maestro Piarowski tam pracował wiele lat, to moim zdaniem powinna to być dobra orkiestra, bo ja bardzo szanuję tego swojego kolegę dyrygenta. Wiem, że Leopoldinum jest bardzo w dobrym stanie, orkiestra kameralna. No nie znam niestety, co się dzieje w Białymstoku, ale wiem, że tam też jest nowa sala koncertowa i nowy chór bardzo dobry.
Więc... Świetny.
No właśnie słyszałem, że świetny chór, nawet chciałem zaprosić do Brukseli na jeden projekt, ale tym razem się nie udało, ale na pewno chcę ten chór zaprosić do jakiegoś ze swoich przyszłych koncertów. Trudno mi oceniać z zewnątrz, ponieważ mieszkam w Hamburgu na stałe. Trudno mi na 100% powiedzieć na przykład, że jest zdecydowanie lepiej, ale moim zdaniem jest lepiej. Na przykład, że młodzież polska, która uczyła się w akademiach muzycznych w Polsce, No według mojej informacji już nie wszyscy teraz starają się gdziekolwiek pojechać i gdzie by zahaczyć się za jakąkolwiek orkiestrę, żeby tylko zarobić pieniądze. Starają się jednak znaleźć miejsce w dobrych polskich orkiestrach, gdzie dostają może nadal nie tyle, ile na Zachodzie, ale jednak są w domu i to jest bardzo ważne. Moim zdaniem publiczność powraca. Wiem, że w Poznaniu publiczność chodzi bardzo dobrze na koncerty symfoniczne, to mnie strasznie cieszy. No ja jestem dobrej myśli i jestem bardzo pozytywnie ustawiony do tego i będę częściej bywał. Mam zaproszenie ze Szczecina, mam zaproszenie z Rzeszowa, ale jestem tak zajęty, że na najbliższe 2 lata poza Wrocławiem, Warszawą, chyba na razie nie będę dyrygował w Polsce, ale na pewno w przyszłości jeszcze więcej.
A jeszcze mam do ciebie pytanie związane z solistami. Jak dobierasz solistów do swoich koncertów? Kierujesz się też trochę takim porozumieniem, które na przykład miałeś kiedyś z daną osobą, że rozumiecie się bez słów?
Zdecydowanie mam swoją listę, którą stworzyłem gdzieś 5-6 lat temu. Na tej liście pojawiają się nowe nazwiska, ale i znikają niektóre nazwiska, ale mam tą listę i staram się zawsze zaproponować solisty z tej swojej listy dla orkiestry. Czasem to jest możliwe, w moich własnych orkiestrach ja mogę zadecydować o tym. Jak dyryguję orkiestrami, powiedzmy w Stanach, to najczęściej solista jest wybrany przez orkiestrę, no ale nie tak, że ten solista od razu mnie narzuca się, na przykład omawiamy, to na przykład potrzebujemy solisty, pianisty, no dobrze, to wtedy orkiestra mi wysyła listę swoją, ja porównuję ze swoją listą, jeśli mam kogoś, kto jest na obu dwóch listach, to wtedy proszę o tą osobę. To nieważne, młodzi czy doświadczenie soliści, to mogą być bardzo młodzi, bo mogą być już w wieku podeszłym. Ja nawet gram z jednym solistą, który ma 80 lat, pianisty. Uważam, że on jest znacznie lepszy od wielu tych, którzy teraz są laurytami 2-3 konkursów, a niemniej moim zdaniem muzycznie nie są takie ciekawe jak on. To jest takie Joaquin Naciucara, taki pianista hiszpański. Dla mnie najważniejsze jest, żeby ten człowiek myślał o treści muzyki, a nie o wykazaniu się. Albo palce, albo ubranie, albo dekolt, albo na boso, albo jeszcze coś. Moim zdaniem te wszystkie dodatkowe rzeczy są absolutnie nieważne. Znam chociaż przykłady takich solistów, którzy mają ogromny talent i do tego mogliby moim zdaniem niczego już nie dodawać, ale jeszcze coś tam dodają ze względu na to, że dzisiaj w ogóle solista ma ciężkie życie, więc trzeba jakoś z tych setek młodych, utalentowanych muzyków jakoś wybić się, ale moim zdaniem jednak tylko i wyłącznie jakością muzykowania, dlatego dla mnie nazwisko nie ma dużego znaczenia. I grałem i z Lang Langiem, i z Yo-Yo Ma, i grałem z Bronfmanem, i z Emanuelem Exem, grałem naprawdę, no prawie ze wszystkimi największymi solistami. Na mojej liście są soliści bardzo znani, są mniej znani, są zupełnie nieznani. Najważniejsze jest jedna rzecz, że ja na przykład dyrygując fortepianowym koncertem, że nie muszę myśleć, czy ten solista słucha orkiestry, czy ten solista współpracuje z orkiestrą, czy on po prostu jest bardzo utalentowany, gra swoją muzykę, a co tam dookoła, to nieważne. Obserwuję konkursy, ale nie w sposób, że ten, który wygra, tego muszę sobie ściągnąć jak najszybciej, bo to jest nazwisko w tej chwili. Wszyscy wiedzą, że to jest ten wygrał i tak dalej. Na przykład na ostatnim konkursie Czajkowskiego w Moskwie ja zaprosiłem do swojej orkiestry laureatkę 4. premii, skrzypaczkę koreańską Clara Jumi Kang, a nie pierwszą i nie drugiej i nie trzeciej, bo ona była moim zdaniem najlepsza, muzycznie najlepsza. To samo z pianistami, na przykład chcę spróbować z tym wspaniałym Luca Debarque, Francuz, który na ostatnim finalu nie najlepiej zagrał, bo pierwszy raz w swoim życiu grał z orkiestrą. Facet nigdy nie grał z orkiestrą, no to jest bardzo trudne, on młody człowiek. Ale muzycznie był na tyle ciekawy, że ja będę z nim spotykał się za rok i tak samo z tą skrzypaczką. To powiązanie, które istnieje bez słów, kiedy nie trzeba omawiać. Wiesz, kiedyś młodym dyrygentem, ja zawsze prosiłem o godzinę omówienia z solistą, zanim wychodzimy na pierwszą próbę, że spotkamy się przy fortepianie, pogadamy. Ja teraz widzę, na przykład w zeszłym tygodniu grałem z Luganskim, Nicolas Luganski, pianista. Brałem sobie pierwszy koncert, to było w Brukseli. Nie graliśmy ten koncert poprzedni, graliśmy coś innego, a ten koncert akurat nie graliśmy. Nie potrzebowaliśmy nawet 5 minut, żeby coś omówić. Wyszliśmy do orkiestry, zaczęliśmy współpracować. On wiedział, o co mi chodzi, ja wiedziałem, o co mu chodzi. Staraliśmy się tylko dla Brahmsa to robić, to żeby Brahms wygrał, nie Lugańskie, nie Borejko, żeby Brahms był szczęśliwy.
Będzie z Dworzakiem i z tym solistą, który będzie?
Z Dworzakiem na pewno się spotkam z nim, bo ja z nim, z tym solistą grałem tylko jeden raz, to było dawno temu. To jest dobry solista, ale gdyby to był koncert, powiedzmy, jakiś bardzo znany dla nas obydwu, Czajkowskiego, czy Rachmaninowa, czy Brahmsa, to być może to spotkanie nie byłoby na tyle potrzebne. Ale ponieważ to jest Dworzak, którego ja w swoim życiu jedyny raz dyrygowałem, on gra ten koncert, a ten koncert nie ma takich tradycji ugruntowanych, tu można grać trochę inaczej, tak i tak, to ja chciałbym z nim na ten temat trochę porozmawiać, zanim wyjdziemy do orkiestry. Najważniejsze jednak są nie te rozmowy przed, a to muzykowanie na scenie. Ten moment, kiedy wiesz dokładnie, co solista będzie robił za chwilę, a nie to, że co on robi w tej chwili. Już czujesz, wyczuwasz to.
Ja pamiętam, ty byłeś sprawcą przyjazdu do Poznania Marty Archerich. To była twoja zasługa. Ja pamiętam to pytanie zadane Marcie Archerich. Ona odpowiedziała dokładnie tak samo jak ty. Okay. My się wyczuwamy. Po prostu gram z takimi, z którym się rozumiem bez słów.
Im więcej się gra, tym więcej rozumiesz, że to jest jedyny możliwy sposób współpracy, bo jeśli człowiek nie potrzebuje ci nic, ja tu robię zwolnienie, ja tu robię to, po prostu robię, ty to rozumiesz, to wtedy wszystko jest dobrze. Czym jest muzyka kameralna? Muzyka kameralna jest muzykowaniem na poziomie podświadomia, kiedy ludzie wyczuwają przyszłość, o to chodzi, przyszłość. To nie to, żeby grać wejście razem czysto, to jest technika, to jest kuchnia. To nikogo nie interesuje. Muzyka zaczyna się tam, gdzie człowiek wie, w którą stronę pójdzie jego partner, zanim ten partner jeszcze sam zadecyduje, w którą stronę on pójdzie.
I w jakie rejony metafizyki pofrunie, no, bo ta metafizyka i to jest dla nas w końcu, poza nutami, najważniejsze.
I ten czas. Pamiętaj, ja muszę o tym pamiętać, ale to jest bardzo ważne. Jak rozmawiałem z młodymi dyrygentami czasem, ja zawsze mówię, timing jest strasznie ważny. To jest wyczucie pauzy. Ten sam samy utwór zagrane, to samo przejście zrobione idealnie razem, czysto, ale z jedną pół sekundy dłużej, jakaś pauza, jakaś cezura i to zupełnie inaczej. Trzeba wyczuć moment, kiedy skończyć i kiedy zacząć.
Ja życzę, żeby to, co się wydarzy w piątek, a więc pojutrze, żeby się skończyło i zaczęło tak, jak sobie tego życzysz ty, cała orkiestra i solista. No i czekamy na Andrzeja Borejkę z Filharmonią Poznańską.
Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo jestem, nie powiem, że jestem zdenerwowany, a jestem podekscytowany możliwością muzykowania przed publicznością poznańską, którą ja pamiętam bardzo dobrze jako publiczność bardzo ciepłą i bardzo profesjonalną. Ja wiem, że ta publiczność ocenia to, co jest dobre i umie zachowywać się w sposób bardzo elegancko, taki spokojny i to jest zupełnie inna temperatura. I wiadomo, że soliści to i dyrygenci to słyszą zawsze. Czy to jest rzeczywiście aplauz od serca, czy to jest po prostu politeness, jak to się mówi po polsku. Ja już niektóre słowa zapominam.
Pięknie mówisz po polsku.
Mało ostatnio mówię.
Przecież pewnie trzema językami?
No czteroma muszę się posługiwać. Niemiecki, angielski, to znaczy polski, rosyjski to dla mnie to są języki, które nie uważam za obce, ale angielski, niemiecki, no cały czas posługuję się tymi dwoma. Teraz zajmuję się francuskim, bo uwielbiam ten język i chciałbym kiedyś, no i włoski trochę rozmawiam po włosku, więc... No, włoskie dla muzyka to jest proste. No nie proste, ale przynajmniej wiemy tyle słów już o włoskich. Jak przyjeżdżam do starej, wiesz, historii, jak Richter przyjechał kiedyś do Rzymu po raz pierwszy, wychodzi ze swojego pociągu i ma takie duże walizki, do niego podchodzi tragarz jakiś tam i chwyta te walizki i mówi: o, molto pesante, a Richter do niego mówi: to pan jest muzykiem?
Dziękuję serdecznie za spotkanie, Andrzeju, i czekamy na ciebie na koncercie.
Dziękuję.
Rozmowie z Andrzejem Borejką towarzyszyła muzyka w wykonaniu Filharmonii Poznańskiej pod jego dyrekcją. Zabrzmiał fragment oratorium Edwarda Elgara Sengerontiusza, 9. symfonii tak bliskiego dyrygentowi Dymitra Szostakowicza oraz finału 2. koncertu fortepianowego B-dur Ludwika van Beethovena z Martą Archerich. I kończymy fragmentem opery radiowej Odys Płaczący, patrona Filharmonii Tadeusza Szeligowskiego. Wystąpili w 1993 roku aktorzy Joanna Bogacka i Aleksander Bardini, chór Akademii Muzycznej i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Andrzeja Borejki.
Wszystko wiem o Odysie, boska Penelopo, gdyż jestem jedynym z jego towarzyszy, który uratował się z niebezpieczeństw i przez wiele lat wędrował z nim przez lądy i morza.
Żyje?
Żyje. Prawdę mówię. Jej drogi są bardzo zawiłe, ale mimo to czytelne jak życie ludzkie. Odys żyje.
Żyje?
Tak, boska Penelope. Rozstaliśmy się na wyspie Feaków. Odys ruszył na południe, a ja na północ do Itaki.
Co to znaczy? Powiedz mi, jak on wygląda.
O którym mówisz, Odysie? Czy o tym, który wyruszył na wyprawę? Czy o tym, który błąka się po świecie?
Jeśli masz na myśli Odysa sprzed wielu lat, spod murów Troi, to mogę cię zapewnić, że był bardzo piękny. Jego postać była smukła jak poranek. Z uśmiechem na twarzy mówi o złotowłosej jutrzence i z takim samym uśmiechem opowiadał o śmierci swoich wrogów. Z trudem odróżniał wino rozlane na ziemi od krwi płynącej pod murami Troi. Jeżeli natomiast chcesz wiedzieć, jak wygląda Odys błąkający się po świecie, to wiedz, że niewiele zostało z nim z dawnej urody. Jest siwy i smutny. W jego głosie jest miękkość kobiecych łez. W jego spojrzeniu jest zachód słońca. Jest zmęczony jak cień. Czy mam mówić o jego zmarszczkach i zamyśleniu? O jego wargach, suchych i twardych jak kora starego dębu? O jego głosie, który już nie jest tak dźwięczny jak dawniej, lecz brzmi głucho jak stal pancerza rozplatanego mieczem?